Szczęść Boże, dobry wieczór. Witamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki naszego Radia Droga. To wyjątkowy moment w historii naszego radia, dlatego że rozpoczynamy nadawanie pierwszych historii audycji młodzieżowej skierowanej do młodzieży. Myślę, że także skierowanej dla osób, które czują się po prostu młodo. A nasza audycja będzie nazywała się Młodzi na fali. W naszym studiu są wspaniali młodzi ludzie. Obok mnie tutaj i teraz może bym poprosił, żeby się po prostu przedstawić naszym słuchaczom.
Witam wszystkich, jestem Michalina.
Witam Was serdecznie, Nicole.
Cześć, witam wszystkich, Monika.
Szczęść Boże, jestem Kuba.
Szczęść Boże, ja Agnieszka. Czasami tutaj pojawiam się w radio u boku Pana Stasia, dzisiaj samotnie. Panie Stasiu, pozdrawiamy.
A ja nazywam się ksiądz Łukasz, także biorę udział w audycji na styku. Na pewno nasi słuchacze rozpoznają mój głos. To wyjątkowa chwila, dlatego że pierwsza audycja. Chcemy dzisiaj porozmawiać na temat Kościoła. Jaki obraz młodzi ludzie niosą Kościoła? Czym kojarzy się w ogóle Kościół młodym ludziom? Jak pada słowo Kościół? Jak myślicie, co wtedy młodzi ludzie, wasi rówieśnicy myślą na ten temat?
Ja myślę, że jakby Kościół może młodym ludziom już coraz mniej kojarzy się z samą wiarą, co bardziej z tym wszystkim, co jest dookoła, czyli z tą taką otoczką tej takiej może niekoniecznie słusznej religijności, i często Kościół kojarzy się właśnie głównie z księżmi i z ludźmi, a mało z Bogiem. Tak myślę, że to jest takie główne, takie pierwsze skojarzenie młodych ludzi.
A jak myślisz, że jest to jakieś pozytywne skojarzenie, czy raczej jest no w sposób skojarzone jako instytucja? Tak?
No właśnie, myślę, że stanowczo bardziej jako instytucja i niestety stanowczo negatywnie. Jakby no, ja osobiście nie oceniam, nie, że tutaj jako instytucja Kościół powinno być tak właśnie kojarzone, ale z tym właśnie głównie się kojarzy, ze wszystkimi kontrowersjami, które słychać. I, no bo tak naprawdę jakby młodzi ludzie poznają Kościół, no właśnie jak, bardziej przez jakieś portale społecznościowe, media, jakby słyszą o tym z zewnątrz, albo mają obraz Kościoła takiego przesadnie religijnego, to znaczy mają obraz przez na przykład swoich dziadków, z którymi jakby też się tak do końca nie utożsamiają i nie odnajdują przez to siebie też w tym Kościele, myślę.
A co wy sądzicie na ten temat?
Tak samo jak już tutaj Monika powiedziała, myślę, że właśnie co jest z tym związane, że często młodzi ludzie właśnie myślą bardziej o starszych osobach, jak nie wiem, że a moja babcia schodziła do kościoła i ciągle na tym różańcu się modliła i to jest takie nudne i w ogóle że nie ma to w ogóle nie ma sensu chodzić do kościoła czy się modlić. I że właśnie młodzi ludzie to często z tym kojarzą i nie widzą sensu, jaki jest za tym, tylko właśnie tą taką nudę, taką powierzchowność. I
myślę, że też właśnie trochę to wynika z tego, że młodzi ludzie nie znają innych młodych ludzi, którzy chodzą do kościoła, którzy mają na przykład właśnie wiarę, tylko przez to, że poznają właśnie go przez ludzi starszych, tak go właśnie nie widzą.
Nie widzą atrakcyjności takiej kościoła.
Dokładnie tak.
W kościele to tylko klepie się te różańce, jak to jest tak fajnie powiedzieć, a nic więcej się nie dzieje. Właśnie nie widzą takiej pracy duszpasterstwa młodych, które też prężnie działa w kościele, ale może nie do końca jest jakoś do nich dochodzi.
Jak myślicie, jakby kiedy pierwsze w ogóle skojarzenie z kościołem się pojawia w głowie młodych ludzi, waszych rówieśników, czy to są, jeśli popatrzymy na emocje, czy to są pozytywne emocje, czy negatywne, czy obojętność pojawia się? Jednak nie. Wasi rówieśnicy, nie wiem, może wiedzą, że jesteście jakoś zaangażowani w kościele, czy to po prostu jest jakieś zadziwiające, oni się wam dziwią w ogóle i że jednak jesteście związani z tym kościołem, czy się jakieś negatywne emocje pojawiają, czy pozytywne, czy po prostu obojętność?
Myślę, że to bardzo zależy od środowiska akurat, w którym o tym mówię, bo może się właśnie kojarzy z takim, może być jakby bardzo takie powiązane, nawet czasami właśnie taki pewien wstyd do przyznania się do tego, bo właśnie się wie, że ludzie młodzi, jaki mają obraz tego kościoła, prawda? Czyli właśnie znają go tylko ze zewnątrz.
No mi się wydaje, że tak gdzieś bardziej taki negatywny obraz kościoła, że to, co ty tam widzisz, co ty tam fajnego możesz zrobić, że jest tyle innych, różnych rzeczy, na które można czas poświęcić, a kościół, co jest takie przestarzała instytucja, która nic nie daje i raczej taki obojętność, ale na negatywne nastawiona.
Mm-hmm. Z jednej strony tak, a z drugiej strony często zdarzało mi się wśród znajomych, którzy stawiali różne pytania odnośnie Kościoła, czy to jest dla mnie ważne, czy w jaki sposób ja to odbieram, i próbowali zrozumieć to, bo po prostu nigdy nie mieli z tym nic do czynienia i dla nich to jest zupełnie obca ziemia, obcy grunt, który może i chcieliby poznać, może chcieliby w jakiś sposób zrozumieć, ale oni po prostu zostali wychowani zupełnie albo w rodzinie ateistów, albo w rodzinie zupełnie niewierzącej, niezwiązanej z Kościołem. I jest to dla nich ciekawa rzecz. Oni po prostu nic o tym nie wiedzą i zadają pytania, chcąc zgłębić w ogóle jakąkolwiek wiedzę, chcąc dowiedzieć się czegokolwiek od osób, które w tym kościele gdzieś są. Więc to nie zawsze tak wygląda, że każdy, kto młody, kto słyszy kościół, to od razu sobie myśli, o, jakaś sekta i na pewno nic tam w środku nie ma. Nie, ludzie też są ciekawi takich tematów, ale po prostu nie dostali nigdy żadnych konkretnych informacji, ani nie mieli okazji być w środku, więc też to pytują.
To trochę tak jest, że to wcale nie jest oczywiste, nie? Jak spotykamy jakichś ludzi, że oni muszą być od razu wierzący, nie? Że po prostu gdzieś tam w głowie czasami jest tak, że zakładamy tak, oni mieli jakąś tam styczność z Kościołem, nie? A to czasami jest tak, faktycznie nie mieli, czy po prostu pochodzą z takich rodzin, czy sami wybrali po prostu jakąś taką, podjęli taką decyzję, że jednak jakoś nie będą się angażowali w życie Kościoła i jakoś nie chodzą do tego Kościoła.
Myślę, że też to jest bardzo jeszcze zależne, czy mówimy o młodych właśnie tutaj w Wiedniu, czy tak jak w Polsce na przykład, to jest na pewno trochę inaczej, przez to, że ja jestem tutaj dopiero bardzo niedawna, to bardzo się dzielę jakby swoimi spostrzeżeniami z Polski, prawda, gdzie bardziej jakby ten kościół jest w miarę znany ludziom młodym i właśnie kojarzony negatywnie. Myślę, że pewnie tutaj, nie wiem, bo to nawet bym tak was zapytała, właśnie, że jest tak, ten kościół już bardziej właśnie przyjmuje się jako coś ciekawszego, że na przykład mogą tak zapytać chętniej młodzi ludzie, a co ty tam robisz i tak dalej, bo jest to już coś bardziej takiego nieznanego, nie?
A jak to, bo to są osoby, które tu żyją w Wiedniu, są tu długo, jak to wygląda tutaj w Austrii wśród młodych ludzi? Czy to jest w ogóle temat, o którym się mówi w ogóle wśród młodych?
To jest temat, o którym się mówi, ale to jest temat, który wygląda zupełnie inaczej tutaj w postrzeganiu młodych ludzi, że młodzi ludzie tutaj, nawet jeśli chodzą do kościoła, to oni zupełnie postrzegają religię niż osoby w Polsce. I ja nie chcę mówić, czy to jest dobre, czy złe, tylko po prostu oni mają zupełnie inne, jakby sposoby myślenia o kościele tutaj. To nie znaczy, że oni się nie chcą angażować, ani to nie znaczy, że oni, nie wiem, nie mają jakichś tutaj zainteresowań odnośnie Kościoła, ale że po prostu ta wiara tutaj wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Powiedziałabym nawet, że w Polsce ona się opiera, nie chcę mówić procentowo ile, ale że w większości na tradycji i na tym, że ludzie są przywiązani do tradycji i dochodzenia do kościoła z tego, że to jest jakby obowiązek i większość osób, absolutnie nie obrażając nikogo, ale takich niedzielnych katolików, którzy idą tylko na godzinę do kościoła, żeby odbębnić mszę, traktuje to po prostu jako formę tradycji, a tutaj niektórzy ludzie, którzy nawet czasem nie chodzą regularnie do kościoła, są w stanie więcej o Panu Bogu powiedzieć, bo po prostu czują, że potrzebują czasem takiego duchowego jakiegoś wsparcia i chodzą do kościoła, kiedy oni faktycznie mają potrzebę tego spotkania z Bogiem. To jest zupełnie inna forma religii i ja to też doświadczam w tym momencie, jakby będąc tutaj wśród młodych ludzi, wśród Austriaków, czy też innych obcokrajowców, ale oni niekoniecznie są wychowani w takim porządku takiego niedzielnego chodzenia do kościoła, spotykania się grup, tylko tak jak tutaj mam teraz doświadczenie, że oni kiedy tego potrzebują, to chodzą do tego kościoła, poszukują tego Boga, pytają o Niego, ale nie jest to dla nich takie oczywiste jak dla nas, po prostu jak że zostaliśmy w tej jakby tradycji, w tej wierze wychowani.
A czy oni pytają w ogóle w sensie o Boga? Czy mają takie poczucie religijności, że że to coś może być takiego, co na przykład pomoże im jakoś tam rozwiązywać sprawy trudniej w życiu, da jakieś po prostu takie wewnętrzne spełnienie?
Nie jestem w stanie tu powiedzieć o tym, jak wszyscy reagują, jak oni na to, bo każdy wiadomo, że jest inny i każdy ma inny sposób myślenia. Tutaj żyją ludzie według zupełnie innych zasad i to jednak tutaj ten świat trochę wygląda, no nie trochę, on wygląda dużo inaczej niż w Polsce, ale moje ostatnie doświadczenie z bliską mi osobą tutaj z Austrii, to on powiedział, po prostu ktoś do mnie powiedział, że on nie zna Boga, bo go nigdy nie poznał, ale że on często ma takie myśli, że jeżeli ktoś mnie gdzieś tam słyszy, to ja chcę teraz, poproszę o coś takiego, albo przepraszam za coś takiego, po prostu to jest modlitwa zupełnie człowieka, który nigdy nie miał do czynienia z Bogiem, który chce go poznać. To jest niesamowite, że ludzie mimo jakby tego, że nigdy nie doświadczyli tego, takiej Bożej miłości i nie doświadczyli takiego wychowania, to jednak pytają i szukają tego, gdzie to naprawdę może leżeć. Nie wiem, jak jest we wszystkich, bo wiadomo, że tutaj ludzie żyją różnie i jakoś każdy ma swoje tam drogi i poszukiwania, ale dla mnie, z mojego doświadczenia, z tego, co tutaj się gdzieś tam z znajomymi spotykałam, to zawsze, jeżeli gdzieś padał temat kościoła czy coś, to ludzie nigdy nie naskoczyli na mnie, że to jest coś negatywnego, tylko wręcz przeciwnie. Raczej pytali o to, o co, jak to wygląda, czy to jest dla mnie ważne. Kiedyś pamiętam, nawet w pubie była sytuacja, że poszliśmy na piwo i po prostu siedzieliśmy, jedna dziewczyna spytała właśnie, że mam krzyżyk na szyi i dlaczego, czy to jest dla mnie ważne, i zaczęłyśmy o tym rozmawiać. I ona mówi, wow, a to ty chodzisz do kościoła, a w ogóle, a jak to wygląda, a po co, a co ty tam czujesz, a dlaczego, a co ci się podoba w tym. I to była jakaś półgodzinna rozmowa po niemiecku, zupełnie w ogóle tematy, których się nie porusza raczej przy piwie, przy alkoholu, czy gdziekolwiek na mieście, a dziewczyna była zainteresowana takimi rzeczami, po prostu tego nigdy nie doświadczyła.
Mhm. Kuba, jakie jest twoje doświadczenie? Ty tu mieszkasz chyba od urodzenia, tak?
Tak, dokładnie od urodzenia tutaj jestem. To znaczy, często było u mnie tak, że jak na przykład mówiłem, że chodzę do kościoła, to ludzie akceptowali to i jakoś nie mówili, że co, jak to możliwe i tak dalej, ale nie było też tak, że jakby sami wtedy mnie pytali, okej, i jak na to patrzysz, jakie masz, jakie jest twoje zdanie i tak dalej, tylko po prostu to akceptowali, później była taka no cisza, nie? Nie mówili nic, że a fajnie, może bym się z tobą zabrał, może to już jest trochę za daleko postawione, ale właśnie tak to czasami spostrzegałem. I a jeżeli chodzi o takie tradycyjne chodzenie do kościoła, to ja tutaj, to ja widzę, że tutaj tego nie ma. Jak już to ludzie tak tradycyjnie chodzą sobie raz czy dwa razy do roku, nie wiem, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, albo jest naprawdę tak, że w ogóle nie chodzą, albo chodzą naprawdę regularnie, ale tak, żeby było, żeby czasami poczuli, że dobra, to sobie pójdę dzisiaj na niedzielną mszę czy coś, bo mi to coś daje, to raczej tego nie widzę. Może jestem, no jestem w innym otoczeniu jak ty, ale no, ale myślę, że to właśnie tak to jest u moich znajomych. Mhm. Często.
A ty, Nicole, jakie masz doświadczenie?
Ja przyznam, że mam podobne doświadczenia z takimi sytuacjami, że właśnie albo było to przyjmowane do wiedzy, albo raczej nawet negatywne. Czasem negatywne, ale nie wiem. Może to też zależy od tego, jak się to mówi i jak się to po prostu... jak się samemu to innym o tym mówi. Mhm. O chodzeniu do kościoła.
Czyli jakie świadectwo się daje po prostu, tak?
Dokładnie, dokładnie.
Jak
właśnie... Bo wydaje mi się, że jak się jest samym do tego tak nastawionym, że inni będą tak reagować, to bardziej właśnie prawdopodobnie jest tak, że inni na to negatywnie reagują.
Mhm. To też chyba tak trochę jest tak, że właśnie niekoniecznie trzeba mówić o tym, że się chodzi do kościoła, tylko właśnie żyć tak, żeby sami cię zapytali, co się wydarzyło takiego w twoim życiu, że nie wiem, że jesteś po prostu radosny, że to ci sprawia przyjemność, że się uśmiechasz. No, dlaczego się uśmiechasz? No, to też chyba nie jest takie normalne, że ktoś, ktoś po prostu jest wesoły cały czas, to coś z tobą jest nie tak. Żeby po prostu ktoś sam się zapytał.
No tego właśnie tak nie doświadczyłam, że mnie ktoś zapyta, że dlaczego jestem taka radosna na przykład, albo czemu się tak dużo śmieję.
Że się za mało śmieję.
Nie, nie, nie. Chyba nie.
Drodzy słuchacze, my tutaj patrzymy na Nicole, ona się śmieje, ma bardzo piękny uśmiech i zapewne się dużo śmieje. Oczywiście zawsze można troszeczkę więcej się śmiać, ale sobie tak myślę, że czy nie macie takiego poczucia, bo dzisiaj się chyba troszeczkę też o tym tak mówi, nie wiem, może mnie się to tak wydaje, że często się mówi, że wiara to sprawa prywatna, czyli że oczywiście jesteśmy tolerancyjni, szanujemy siebie, bo to troszeczkę też wynika z tego, co powiedzieliście, nie? Że ludzie szanują to, że po prostu jesteście ludźmi wierzącymi, ale czy nie jest tak, że po prostu to jest, jeśli mówi o tym, że to jest sprawa po prostu prywatna, nie wychodź z tym tak, za bardzo się nie afiszuj ze swoją wiarą, czy macie takie poczucie?
To znaczy, ja się kiedyś spotkałem z taką sytuacją, że dziewczyna, która chodzi do kościoła, jest katoliczką i tak dalej, kiedy została coś zapytana i chyba coś o Piśmie Świętym, już nie pamiętam, co to było, no i ona powiedziała, że daj mi spokój, to jest prywatna sprawa, nie? I ja sobie wtedy tak pomyślałem, no ale czemu ty tak mówisz, nie? To nie jest twoja, to nie jest jakby twoje zadanie, nie? I czasami myślę, że może być też tak z drugiej strony, nie? Że nie ludzie, którzy są właśnie na niewierzący, czy tam nie chodzą do kościoła, czy coś, właśnie tak nam to mówią, którzy wierzymy, tylko czasami jest odwrotnie, nie? Że to no, ludzie, co niby chodzą do kościoła, tak sami twierdzą, że to jest ich prywatna sprawa i nie chcą się tym dzielić.
Mhm. Znaczy myślę, że dla nas jako chrześcijan to jest, to było trochę dziwne, gdybyśmy zatrzymywali jakby tą wiarę tylko dla nas samych, bo przynajmniej ja mam tak, jeżeli jakby moje życie było takie, że doświadczałam bardzo, bardzo wiele jakby szczęścia w swoim życiu właśnie przez to, że wierzę i daje mi to niesamowicie dużo pokoju. Jakby mam w sobie nawet takie pewne jakby pragnienie, żeby innych tym zarażać, żeby innym o tym mówić. No nie jest mi jakby to obojętne właśnie jakby ich los, dlatego jakby jak najbardziej swoją wiarę chcę dzielić jakby dalej, ale zarazem oczywiście właśnie robić to bardzo z myślą i takim też uszanowaniem drugiego człowieka i na pewno nie jakimś natręctwem albo takie no masz tutaj iść inaczej. Tak naprawdę trzeba doprowadzać ludzi do tego spotkania jakby osobistego z Chrystusem i żeby potem to wszystko wynikało z wewnątrz ich jakby, nie? Jasne, to jest znaczy prosto powiedzieć, doprowadzić ludzi do tego, żeby spotkali Chrystusa. No nie jest to ani trochę proste, ale myślę, że właśnie przede wszystkim przez świadectwo naszego życia. I właśnie to nie jest to, że nie wiem, że zewnętrznie tak bardzo pokazujemy, afiszujemy się ze swoją wiarą, tylko myślę, że bardziej dbając o swoją relację z Chrystusem, taką prawdziwą, osobistą, to mimowolnie będzie się działo. I no ja na przykład akurat doświadczałam takich rzeczy, że na przykład samo przez to, że raczej jestem chyba taką osobą bardziej otwartą, towarzyską i wesołą, i na przykład przypomniałam sobie ta sytuacja właśnie jak w liceum miałam taką koleżankę, ona była taka trochę no tak powiedzmy tak ledwo wierząca i ona mówiła, że ona strasznie lubi właśnie mnie, bo ona wiedziała, że ja bardzo dużo się angażowałam, tam prowadziłam oazę i właśnie bardzo dużo spędzałam czasu w kościele, a zarazem byłam bardzo taką osobą otwartą i szczęśliwą i ona mówiła, że ja dla niej jestem takim fajnym świadectwem właśnie człowieka, że można być w kościele i można być normalnym, znaczy normalnym, no fajnym i tak dalej, nie? Więc jakby myślę, że to jest bardzo ważne, aczkolwiek też, żeby to wszystko było właśnie prawdziwe, nie? Żeby to nie było, staram się być jakaś, nie wiem, super towarzyska czy coś, to wynika po prostu z wnętrza. I jakbym miała powiedzieć, najważniejsze jest jakby moja relacja z Bogiem, cała reszta idzie sama, tak naprawdę.
Jakże konsekwencja twojego życia, twoje życie, czy świadectwo twojego życia daje to, że po prostu ludzie jakoś pytają, tak? Myślę, że o to chodzi, tak?
Dokładnie. I myślę, że w ogóle to jest naszym takim powołaniem każdego z nas, każdego z katolików też. Jeżeli myśmy doświadczyli tej miłości i wiary i spotkania właśnie z Bogiem, to nie możemy tego zatrzymywać dla siebie. Znaczy nie możemy, bo nie chcemy i nie możemy, bo no po prostu jest jakby tyle ludzi, którzy szuka tego szczęścia i nie może znaleźć, ma tam gdzieś pustkę. Jeżeli myśmy ją odkryli, to dzielmy się tym, nie? I pomóżmy ludziom spotkać też to szczęście, które nam było dane jakby. Mhm.
Właśnie, co do pytań zapomnieliśmy, ale przepraszamy, pierwszy raz dzisiaj nagrywamy. Jeżeli ktoś będzie miał z Państwa pytania, prosimy je kierować na nasz adres mailowy. Na styku @radiodroga.net i już pojawiło się pierwsze pytanie.
O.
Tak. Jak ważne jest wychowanie w rodzinie katolickiej? Pisze pan Stasiu, który nas słucha.
Panie Stasiu, dziękujemy za to pytanie. Myślę, że bardzo, bardzo ważne pytanie. Ciekawe, jak na to młodzi odpowiedzą, jak ważne jest wychowanie właśnie katolickie w rodzinie. Może z waszego przykładu, znaczy na waszym przykładzie, nie? Ile wam to dało? A może ktoś pochodzi z takiej rodziny, gdzie nie było tego, jakoś sam odkrył wiarę w Pana Boga?
Wydaje mi się, że wychowanie na pewno daje dobry grunt taki do wyjścia, że jeżeli jest przykład taki w domu wiary, to później też staramy się tak żyć, tylko żeby właśnie to nie było takie, że chodzę do kościoła, bo jestem tak nauczony, tylko żeby może właśnie, że w pewnym momencie zaczynamy myśleć o tym, że dlaczego właśnie wierzymy. Czy wierzymy dlatego, że tak zostaliśmy wychowani, czy wierzymy, bo rzeczywiście nam to coś daje, że ta wiara jest dla nas ważna. Ale wydaje mi się, że wychowanie na pewno ma duży wpływ na później, na życie. Mm.
Ja osobiście pochodzę też z rodziny religijnej i właśnie zostałam tak wychowana, ale myślę, że gdyby na tym się skończyło, to by nic z tego, że tak powiem, nie było. Bo tak naprawdę ja też musiałam w swoim życiu przejść jakby sama tego wszystkiego tak doświadczyć i zrozumieć i spotkać tego Boga. No tak, to wszystko by po prostu wygasło jakby w wieku jakimś takim dojrzewanie, prawda? Jakbym miała 12 lat, po prostu bym się gdzieś tam bardziej z tym zbuntowała. No ale na pewno gdyby pewnie nie to, że rodzice mi przekazali ten początek, że też właśnie jak byłam mała, to rodzice też należeli do takiej wspólnoty dla małżeństw i jeździłam jakby na rekolekcje, więc jakby to było takim początkiem, na którego w ogóle to było mi gdzieś tam znane, nie? I poznałam pierwszych jakby ludzi takich przy kościele, poznawałam młodych też ludzi, którzy też wierzyli, jakby myślę, że przez to poszło to dalej, ale tak jak mówię, no to wszystko musiało się potem wydarzyć też we mnie, bardzo tak osobiście i więc tak, no miało znaczenie, ale na pewno gdyby było tylko to, to nic by nie było.
Ja sobie myślę, że rodzice nadają taką dobrą podstawę do tego, tak żeby faktycznie to chwycić, za tym pójść, jakąś podjąć decyzję, bo to faktycznie kluczowe jest to, żeby człowiek, czy młody człowiek podjął tę decyzję, tak, warto za tym po prostu pójść. Ja też pamiętam ze swojej młodości, bo już taki młody nie jestem, oczywiście. Drodzy słuchacze, i to dla młodzieży, pamiętam to, że był taki moment w moim życiu, kiedy właśnie świadomie powiedziałem, tak, warto za tym pójść. Znaczy, to jest coś interesującego, to może być w ogóle ciekawy sposób życia, i to daje prawdziwe szczęście. Nie? Chyba jest taki moment w życiu, myślę sobie też młodego człowieka, kiedy zaczyna pytać. Nie? Te pytania są... Młody człowiek na ogół pyta tak, o różne rzeczy, ale te pytania są takie głębokie. Zaczynają się stawać takimi głębokimi pytaniami, takimi egzystencjalnymi, dotyczącymi właśnie sensu życia, tego, co jest wartościowe, za czym warto pójść. Nie wiem, może się mylę, ale nie wiem, czy mieliście taki etap w życiu, kiedy zaczęliście pytać, kiedy stwierdziliście, tak, warto za tym pójść, warto to uczynić jako cel też swojego życia, bycie z Jezusem Chrystusem. I to może być w ogóle bardzo ciekawa przygoda. Ja myślę, że też w formie takiej przygody, nie tylko wiecie, jakichś zobowiązań, że teraz wierzę, po prostu teraz przyjmie na siebie mnóstwo zobowiązań, że to wcale nie jest takie proste, ale też jako ciekawa przygoda.
No ja na pewno ja bardzo dzielę to zdanie, bo no ja osobiście też tak czuję właśnie, że cała ta historia jakby z Kościołem, z Bogiem jest taką przygodą jakby mojego życia, ale właśnie też jak sobie kiedyś zadawałam pytanie, się zastanawiam, jak jakby ludzie niewierzący odnajdują ten sens życia i jakby ze świadomością, że nie ma nic po śmierci, to wszystko wydaje mi się tak strasznie bez sensu, że no w ogóle jakby to wszystko, że się dzieje, więc jakby to jest dla mnie też takim bardzo mocnym znakiem, pewnie coś jest. Jakby mnie osobiście to daje bardzo dużo też, jakby daje mi takiego zdrowego podejścia też do życia tutaj ziemskiego, jakby daje mi takie podejście, dobra, wszystko co tutaj, jakby nie wiem też po co się dzieje, coś tam, to jest tylko parę dziesiąt lat, ale ja mam tą perspektywę życia potem wiecznego, gdzie pewnie to wszystko bardziej jakby może zrozumiem. I myślę, że bez tej perspektywy tego drugiego życia byłoby mi jakoś tutaj, nie wiem, tak bardzo pusto, bym powiedziała. Jakoś to by było takie wszystko jakieś mało ważne.
A ty, Michalina, jeśli można zapytać, miałeś taki etap w życiu, kiedy faktycznie gdzieś tam świadomie, dobrowolnie stwierdziłeś, tak, warto za tym pójść, warto być praktykującym chrześcijaninem, chodzić do kościoła, angażować się jeszcze także w wspólnocie kościoła.
No, myślę, że gdybym nie było takiego momentu, to pewnie bym nie siedziała dzisiaj tutaj przy tym stole.
Zdecydowanie. Tak. To było pytanie z prowokacją.
Ale właśnie tak delikatnie coś wyczuło. Tak, był taki moment, jasne, że są takie momenty w życiu, kiedy coś takiego przychodzi i człowiek się decyduje właśnie, że chce w to wejść i że za tym idzie i ten moment no, to trwa cały czas gdzieś tam raz lepiej, raz gorzej, bo ta wiara jest chwiejna każdego dnia, to wiadomo, że o to trzeba też walczyć. To nie jest taka praca, że się raz coś wykona, że się raz pojedzie na rekolekcję i potem wszystko już jest w życiu zrobione, tylko że to cały czas jednak wymaga nad tym po prostu jakiejś kontroli i no jasne, że to wszystko gdzieś tam we mnie tkwi. Niemniej te momenty są takie ważne, no to są momenty takie, które gdzieś mnie ukierunkowały i które gdzieś sprawiły, że teraz jestem tym, kim jestem i które pozwoliły mi parę rzeczy sobie też w życiu poukładać, które też mi w wielu, wielu momentach w życiu pomogły i dzięki temu, że za tym poszłam, jestem też tu, gdzie jestem, bo też wiara pomogła mi uwierzyć, to trochę masło maślane, ale wiara pomogła mi jakby nabrać pewności, że cokolwiek się nie będzie działo gdzieś tam w życiu, to że zawsze ten Pan Bóg będzie ze mną, niezależnie czy będzie dobrze, czy źle, czy będzie szło to po mojej myśli, czy tak jak sobie to zaplanuję, czy nie, to że gdzieś tam zawsze na Panu Bogu mogę polegać.
Mm. Obok mnie siedzi Nicole i ona się już wyrywa tutaj do odpowiedzi.
U mnie to było tak, że w sumie od bardzo młodego wieku wierzyłam i jak byłam dość młoda, to zdecydowałam dla siebie, że chcę chodzić do kościoła i chcę wierzyć. I starałam się no, żyć po katolicku, dochowywać przykazania i dążyć do doskonałości i tak dalej, ale jakoś to nie było takie, że robię to dla miłości Boga, dlatego, że kocham Boga, tylko dlatego, że jakoś tak, nie wiem, widziałam po prostu ten obowiązek i chciałam spełniać to, nie? Tak nie dla miłości, nie z takiej zdrowej relacji do Boga. A potem przyszedł taki moment w moim życiu, gdzie po prostu dużo rzeczy inaczej robiłam. Nie chciałam po prostu się za bardzo angażować w to wszystko i no tak trochę zboczyłam z tej drogi, prawej drogi. Ale po tym doświadczeniu tego dołku tak naprawdę doświadczyłam o wiele bardziej przebaczenie Boga. I to Jego miłosierdzie i tak naprawdę co to znaczy wierzyć w Boga i doświadczać Jego obecności w codzienności. I od tego czasu w sumie się dużo zmieniło. Taki cały mój pogląd wiary, życia w wierze, kościoła i tak dalej, wspólnoty. I dlaczego tak naprawdę powinniśmy wierzyć. Mhm. I dlaczego.
Tak, tutaj się też wyrywa Kuba do odpowiedzi, ale zanim mu oddamy głos, to zrobimy sobie może chwilę przerwy takiej, a w przerwie pani Agnieszka przypomni jeszcze maila, na którego można pisać, zadawać pytania, a my postaramy się na następnej audycji po prostu na te pytania odpowiedzieć. Przypominamy, że jest to audycja, pierwsza historyczna audycja skierowana do młodzieży, ale nie tylko, także dla tych, którzy się młodo czują. Audycja nazywa się Młodzi na Fali. A zatem pani Agnieszko, niech pani przypomni maila.
Może bez tego pani byłoby dobrze, jak już młodzi.
Dobrze, Agnieszko. Przepraszam, to jest moja wina, przepraszam.
Tak, maila swojego jeszcze nie mamy, więc prosimy tutaj kierować wszystkie pytania na maila Radia Droga. Na styku @radiodroga.net.
Dziękujemy pani Agnieszko. No teraz zadajemy głos Kubie. Znowu pani, przepraszam, Agnieszko, poprawię się.
To znaczy, u mnie to nie był taki jeden moment, że powiedziałem, dobra, Panie Boże, chcę iść za Tobą i kocham Cię i tak dalej. Ja myślę, że, bo ja ogólnie pochodzę z takiej rodziny wierzącej, katolickiej, no i zawsze mnie rodzina tak trzymała, jakby mnie trzymała i Boga jakby za drugą rękę i było tak, że no byłem przy Bogu i ciągle jakby też chciałem w sumie za Nim iść i nie było takiego jednego momentu, ale myślę, że było tak dużo takich momentów, gdzie Bóg mi pokazywał, że to jest właśnie ta właściwa droga. No więc tak to akurat było u mnie.
Super, super, Kuba. Myślę, że to troszeczkę też, też jest tak różnie, nie? To też pokazuje jakieś bogactwo, że faktycznie pochodzimy z różnych rodzin i faktycznie są też takie, można by powiedzieć, różne starty, czy po prostu różne powołanie. Tak się czasem określa w powołaniu kapłańskim, że jest takie powołanie piotrowe, nie, które się gdzieś tam rodziło długo, ale także się mówi o takim powołaniu Pawłowym, że to nagle ktoś po prostu doświadcza takiego głębokiego nawrócenia, się po prostu nawraca. I czasami tak jest u też młodych ludzi, albo trafiają do jakichś grup przy parafii, jakiś wspólnot, tam się nagle nawracają. Może nie mieli wcześniej jakiegoś takiego doświadczenia właśnie z domu, a niektórzy po prostu pochodzą z takiej rodziny, gdzie ta zawsze wiara była, to było przekazywane. I ja też osobiście pochodzę z takiej rodziny, że religia czy wiara była bardzo ważna i po prostu w tym środowisku gdzieś tam byłem kształtowany, ale zawsze musi być taka osobista decyzja, nie, człowieka, tak, ja chcę za tym pójść. Nie? No, nic na siłę, nic po prostu nie można gdzieś tam przemocą gdzieś tam próbować komuś narzucić wiary. Musi być taki moment, kiedy człowiek powie, tak, ja się zaangażuję. To jest dla mnie ważne, tak? Ja chcę to postawić na ważnym miejscu i Pana Boga chcę po prostu postawić na pierwszym miejscu. To jest chyba szczególnie takie ważne, nie? Szczególnie kiedy może młodzi nas słuchają tutaj, żeby może czasem się zastanowić nad tym, nie? Czy jest dla mnie wiara ważna, nie? I może takie kolejne pytanie, które jakoś też zrodziło mi się i jakoś tak już z mojego doświadczenia pracy z młodymi ludźmi. I kiedy rozmawiałem z młodymi ludźmi, to ja mam doświadczenie akurat w Polsce pracy z ludźmi młodymi. Nie wiem, jak to wygląda tu w Austrii, to też możecie się jakoś podzielić. A mówię to dlatego też, że niedawno przeczytałem taki artykuł w Rzeczpospolitej, takiej pani Katarzyny Nowickiej, która mówi trochę o Kościele dzisiaj, jak tam jest postrzegany w Europie Kościół i trochę też pisze o tym, że Europa gdzieś tam traci jakby swoje korzenie takie chrześcijańskie. I ona mówi, że często też religia jest przeciwstawiana po prostu nauce. Czy nie spotykaliście się też z takim argumentem, że okej, religia to gdzieś tam poziom emocjonalny, to sobie może gdzieś tam wierzyć, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z nauką, ja jestem racjonalistą, tak, i to jest dla mnie najważniejsze. Czy nie spotkaliście się kiedyś z taką opinią?
To znaczy u mnie to było często tak, że słyszałem, że ludzie mówią, no w Boga to może nie wierzę, ale może coś tam jest, coś takiego jak Bóg, jakaś siła czy coś, ale ja wierzę w naukę. No i to często się na tym kończyło, że no jakby nie chcieli tego przyjąć, że jest, no, że jest Bóg, może ja też nie chciałem na przykład się za bardzo narzucać czy mówić, że no powinieneś wierzyć w Boga, ale tak mówiłem, no starałem się też swoim przykładem pokazywać, no i często właśnie to się na tym tak kończyło, że mówili, no nie, ja wierzę w naukę i nie ma innego, nie ma innej opcji.
Ale w naukę Kościoła, czy...?
Nie, właśnie, że nie w naukę Kościoła, tylko naukę jako o świecie i tak dalej, no.
Często myślę, że jest coś takiego w ludziach, że właśnie mówi się, że nauka a wiara nie idą w parze. Nie, ja osobiście tutaj jakoś tak może nie argumentuję, ale wiele właśnie słyszałam, że wcale nie jest tak, że jakby nauka i wiara się ze sobą nie mogą pogodzić. Jakby no dużo się jakoś tak zaprzecza różnych jakichś takich rzeczy naszych wiar, bo można, nie wiem, wszystko się by wytłumaczyło jakoś, czy cuda, czy coś. No jakby ciężko, często jakby się też mówi takie coś, że dobra, no teraz może tego nie możemy wytłumaczyć, ale wiele rzeczy było takich w historii, które na początku nie mogliśmy wytłumaczyć, a potem się okazywało, że no teraz jakby już medycyna się rozwinęła i wszystko możemy to jakoś wytłumaczyć właśnie, nie? Ale jakby właśnie nie jest prawdą, że nauka i wiara po prostu w parze nie mogą iść. Mhm.
Ale myślę, że to też często wynika z tego, że ludzie no, nie wiedzą o różnych cudach, nie wiem, jak różne przemienienia eucharystyczne, jak w Sokółce, czy no gdzie bądź. Często ludzie właśnie o tym no nie wiedzą, nie słyszeli i myślę, że to właśnie też często z tego wynika.
No bo czasami się mówi, że po prostu wiara tu się nie uwielczy, tak? Że po prostu tak jest porównywanie często do siedmiowiecza, że to właściwie nie ma nic wspólnego z nauką. Czasem się takie argumenty pojawiają. Oczywiście wiem o tym, że to może nie jest często, tak, ale ja też jakby w tej pracy z młodzieżą się spotkam. Ja wierzę w naukę często, nie? Ktoś też po prostu mówi, dla mnie to jest po prostu najważniejsze. I po prostu czasem jest to traktowane po prostu jako Bóg nauka, tak? I to, w jaki sposób co odkrywamy, oczywiście to jest niebezpieczne, w sensie traktowanie nauki jako Boga, bo też to też nam pokazuje, jak często się zmienia też jakby w koncepcji nauki, czy w rozwoju nauki, jak to się też zmieniało. Są też pewnego rodzaju teorie, tylko teorie są, tak? Nawet o ewolucji się mówi tylko jako o teorii, nie mówi się o pewniku, tylko się mówi teoria ewolucji, tak? To często na przykład, ja podam taki może znany właśnie przykład, że to jest jakoś przeciwstawiane jakby z teorią, nie wiem, stworzenia świata czy opisie biblijnym, a kiedy faktycznie te dwie rzeczy gdzieś tam próbujemy razem z sobą połączyć, czy jakoś skonfrontować, to po pierwsze Biblia nie jest księgą biologiczną, tak? Biblia nie odpowiada jak w sensie takim zostało co stworzone, tylko kto stworzył, tak? Kto za tym stoi? Czyli Pan Bóg też może stać po prostu za ewolucją. To po prostu to siebie jakoś nie wyklucza, bo często się pojawia taki argument, a przecież ewolucja jest, nie? I jak to pogodzić ze stworzeniem świata? Po pierwsze Biblia nie jest księgą historyczną, raczej są haki historyczne, to też jest ważne, ale przede wszystkim nie jest księgą biologiczną, nie wiem, z zakresu fizyki, nie wiem, astronomii, tak, kosmologii i tak dalej, tylko nauka odpowiada jak coś się stało, a Biblia odpowiada kto za tym stoi, kto jest tą przyczyną główną. Nawet tą główną przyczyną ewolucji może być po prostu gdzieś Pan Bóg. I nawet kiedy byśmy popatrzyli na opis stworzenia świata, on też jest jakby pokazany w czasie, nie? To też jest pewien proces, każdego dnia zostaje coś stworzone i od tych najprostszych stworzeń tak zaczyna Pan Bóg, jakby w tym opisie stworzenia świata, i to też można by powiedzieć o pewnej ewolucji, nie? Że od tych najprostszych, najbardziej gdzieś tam tych organizmów najmniej skomplikowanych po te najbardziej rozwinięte. I to też wydaje mi się, że to często wynika z tego, że po prostu jakiejś takiej wiedzy na temat religii i nawet na wiedzy na temat teologii, czy po prostu tylko pokazanie religii perspektywy takiej pobożnościowej, ale nie wejście jakby taki w głąb poszukania, czy po prostu też wykorzystanie tego wielkiego skarbu, jakim jest po prostu nasz rozum. I myślę, że po prostu nie ma takiej sprzeczności. Zdecydowanie nie ma sprzeczności między rozumem a wiarą. Każdy naukowiec, zdrowo myślący człowiek po prostu to powie, który się zna na nauce i też wie, czym jest wiara. To są, można powiedzieć, dwa takie nurty rzeki, tak jak tutaj jest Dunaj, też podzielony, nie? Mi się tak skojarzyło tutaj we Wiedniu, po prostu, które płyną sobie. I Jan Paweł II to pięknie też takie dał porównanie, nie? Wiecie, jak tak wygląda. No, każdy ptak ma dwa skrzydła. I Jan Paweł II mówił, że wiara i rozum to są takie dwa skrzydła. I gdyby tylko ptak ruszał jednym skrzydłem, to by się prawdopodobnie tylko kręcił gdzieś tam, nie pofrunąłby, nie? A jeśli są wykorzystane te dwa skrzydła, on może po prostu się gdzieś wnieść, bo my mamy taki, każdy też to naukowiec powie, że jest taki moment po prostu, kiedy rozum mówi, nie wiem, co jest dalej, tak? Dalej jest jakaś tajemnica, nie? Dalej jest po prostu jakiś, nie jesteśmy w stanie, nasz rozum nie jest w stanie tego pojąć, nie? I my wtedy też uruchamiamy wiarę, tak? I do tego też jest jakoś to potrzebne, nie? Wiara nas przynosi troszeczkę dalej, jeszcze poza jakby nasz sposób myślenia, nie? Poza naszą racjonalność. I to jest coś takiego, wydaje mi się, też takiego pięknego, jakby w takim kontrargumencie do tego, co często się mówi, a bo ja wierzę w naukę, a wiara w ogóle to się nie wiecze. Pan Stasiu w międzyczasie zadał kolejne pytanie. Pozdrawiamy pana Stanisława serdecznie, naszego redaktora naczelnego, może by tak określić, naszego radia. On zadał pytanie, kto miał największy wpływ w rodzinie na może na wasze wychowanie religijne?
Niekoniecznie w rodzinie.
Niekoniecznie w rodzinie. O, dziękuję. Dziękuję pani Agnieszko. Przepraszam, znowu aż pytanie gdzieś wypadło. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, ale to po prostu wynika z tego, że po prostu chcę być grzeczny i tutaj zachować jakieś normy. Więc wracajmy, może wrócimy do tego pytania. Kto miał taki największy wpływ? Może to był ksiądz, może to był jakiś animator jakiejś grupy, jakiś lider jakiejś grupy, która działa w waszej parafii.
Ja myślę, że nie mam chyba takiej jednej osoby, którą bym nazwała tą główną, ale jeśli miałabym się zastanowić, to myślę, że to nawet nie są właśnie rodzice, to nie jest rodzina, tylko to są przede wszystkim byli przede wszystkim właśnie ludzie typu animatorzy, bo ja się akurat dużo wychowywałam przez OAZE, czyli ludzie, którzy byli troszkę starsi ode mnie, ale mimo wszystko byli moimi rówieśnikami i którzy mieli na przykład właśnie głęboką wiarę i byli dla mnie takim przykładem. Ja widziałam i myślę, kurczę, o co tu chodzi. Jakby to byli tacy dla mnie, myślę, to były takie przykłady wiary dla mnie i takie powody, dla których ja się zaczęłam więcej zastanawiać, pytać i przez to tak bardziej wchodzić w to wszystko, aż jakby sama siebie jakby doprowadziłam do czegoś, do jakby takiej może już bardziej takiej samodzielnej wiary, nie? Ale myślę, że przede wszystkim jakby ludzie rówieśnicy, może tacy trochę starsi, którzy byli mi takimi autorytami w wierze.
Mhm. Super. Jak to wyglądało u was, Kuba? Czy ktoś był taki, czy to była mama, nie wiem, może ktoś jeszcze z rodziny?
To znaczy, moja mama na pewno, ale to też zależy od tego, gdzie byłem. Jak byłem tutaj w Austrii, no to właśnie szczególnie mama, bo tu mam jakby mniej rodziny, a w Polsce no to cała reszta rodziny, nie? Tutaj to mam tylko jednego wujka i tam jego rodzinę, no i to jak na przykład przyjdźmy do kościoła, no to tutaj właśnie najczęściej z tą rodziną, albo na przykład tylko mnie mama zabierała, nie wiem, na wieczory chwały i od tego też tak się, nie wiem, nie chcę mówić przyzwyczaiłem do chodzenia na te wieczory uwielbienia czy wieczory chwały, ale na pewno to było jakby taką moją podstawą, że no później to czułem i sam chciałem chodzić na te właśnie wieczory uwielbienia. A w Polsce, no to jak na przykład była niedziela, no to wszyscy szli do kościoła, czy to kuzyni, kuzynki, babcia i no i myślę, że no te osoby wszystkie były dla mnie taką podstawą, ale szczególnie moja mama, bo tutaj byłem najczęściej, no i no.
Oczywiście pozdrawiamy twoją mamę, Kuba. Oczywiście serdecznie.
Też pozdrawiam. Mama, jak słuchasz, to pozdrawiam.
Na pewno słucha.
Zapytam.
Ile razy była pozdrowiona.
To jest tradycja, drodzy Państwo, słuchacze, zawsze pozdrawiamy mamy Kuby tutaj w czasie lockdownu, który jakoś przeżywaliśmy. To też była taka piękna akcja wśród młodzieży, że łączyliśmy się o godzinie 15 właśnie w internecie, odmawialiśmy wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego. Tam się też angażowała mama Kuby, często tam też pomagała przygotować jakiś ładny ołtarzyk, który zawsze był w domu Kuby. No to też pokazuje, jak ważne jest takie świadectwo starszych, czy naszych rodziców, czy kogoś, no, to nam po prostu tą wiarę jakoś tam przekazuje. Jak to u was wyglądało, Michalina?
U mnie, znaczy ja byłam wychowana w katolickiej rodzinie, ale nigdy nie było jakichś tam nacisków ze strony rodziców, ani wysyłania mnie na rekolekcje, absolutnie nie. Było to raczej no po prostu nie wiem, no ciężko mi to określić, nigdy nie miałam takiego wrażenia, że to coś z rodziny wychodziło. Jasne, tam moje babcie zawsze były w kościele i zawsze odmawiały różaniec i wszystko, ale nigdy to nie było jakimś motorem sprawczym, dlaczego ja się w tym kościele sobie znalazłam. A chyba takimi punktami zapalnymi były rekolekcje gdzieś tam w gimnazjum, jakieś rekolekcje pierwsze wyjazdowe, a poza tym wszystkie wydarzenia, których się organizowałam, nie organizowałam, tylko w których się udzielałam muzycznie, dlatego że jestem muzykiem i po prostu zawsze gdzieś potrzebowali kogoś do grania, no to zawsze gdzieś tam kontakt był do mnie, że tu zagra, no to ja zawsze szłam, zagrałam i potem okazywało się, że było fajnie, bo tu, a w sumie ja może byś zagrała na jakimś wieczorze uwielbienia, a no to może bym zagrała, no ja byłam na tym wieczorze tak niby tak czy siak, żeby tam zagrać, ale zawsze gdzieś tam jakoś mi się to podobało, więc potem się zaczęłam w to angażować jeszcze bardziej, potem jakieś grupy, nie grupy, rekolekcje, nie rekolekcje i tak to wszystko jakoś się przybliżało. Nie mam takiego konkretnego jakiegoś punktu. No może na pewno, gdybym gdzieś poszukała w głowie, to by się znalazło coś takiego konkretnego, ale no nie chcę tu już wymieniać żadnych z imienia, z nazwiska. Po prostu wszystko się tak poskładało, że gdzieś tam mnie do tego kościoła przyciągnęło kiedyś.
Myślę, że to jest też dużo osób, które po prostu gdzieś tam na nas wpływają. To często jest jakaś jedna szczególna osoba, ale czasami też jest tak, że po prostu jest to po prostu świadectwo wielu osób, które gdzieś tam spotykamy na drodze, które nam dają takie dobre świadectwo, nie? O tym, że warto być w kościele.
Albo że po prostu do takiego dobrego dobrego czucia się chyba w tym kościele, że jak się tam, nie wiem, właśnie te wieczory uwielbienia czy coś takiego, te wszystkie rzeczy gdzieś, w które się angażowałam zawsze, to że po prostu to dawało mi jakąś taką, jakiś taki, nie wiem, wewnętrzny pokój, czy takie po prostu taką radość, że mogę się w coś zaangażować i nie było to dla mnie, nawet niektórzy pytali często, że nie szkoda ci czasu, nie wolisz sobie pójść wtedy, nie wiem, w sobotę wieczorem, nie wolisz sobie pójść gdzieś tam na imprezę czy coś, ja mówię, że nie, no to po prostu czasem jak mam ochotę, to pójdę na imprezę, ale czasem jak mam po prostu, potrzebuję takiego spokoju i wewnętrznego gdzieś tam wyciszenia, no to wolę sobie pojechać na taki jednodniowy taki wieczór i gdzieś się zaangażować w to, czy sama to w jakiś sposób dla siebie przeżyć. Jest to no, w zależności gdzieś tam od jakichś wewnętrznych potrzeb, to do tego mnie pchało zawsze.
A u ciebie, Agnieszko, ja nie wiem, czy to mogę zdradzić, ale u ciebie była, ta przygoda z wiarą była troszeczkę później. Nie wypominając tutaj wieku.
Znaczy później, nie później. No, po prostu miałam w pewnym momencie kryzys takiej wiary trochę. Tak jak właśnie tutaj teraz było pytanie, kto, to tak sobie myślałam, że chyba babcia właśnie, która mieszkała z nami, to jako dziecko. No, rodzice pracowali, więc w niedzielę zawsze chodziliśmy do kościoła. No ale w tygodniu, jak właśnie były nabożeństwa różańcowe czy majówki, no to babcia zawsze szła do kościoła. No i tak z nią chodziłam. Jako mała dziewczynka, jak przychodziłam do kościoła, były same starsze panie i ja mała, to byłam atrakcją w kościele. Ale tak chodziłam, bo chodziłam, ale właśnie później myślę, że to właśnie też w jakiś sposób mnie ukształtowało i później właśnie przyszły studia. Myślałam, że sobie będę żyła po swojemu i będzie inaczej i będzie lepiej, niż ktoś mi będzie układał życie. Tutaj właśnie jakiś kościół. Do kościoła chodziłam, ale to było właśnie takie z obowiązku, z przyzwyczajenia. No i w końcu chyba tak trochę spadłam na dno całkowicie i no, odbiłam się dzięki księdzu, na którego trafiłam. W konfesjonale to po prostu z tego dnia to chyba nie zapomnę nigdy i to był całkowicie przypadkowy, obcy ksiądz wtedy, ale no, to miała być ta osoba, która stanęła na mojej drodze i tak jakby na nowo obudziła we mnie wiarę. To, co gdzieś tam właśnie było zbudowane z takich młodym wieku, co później trochę gdzieś przygasło. Właśnie może przez to, że towarzystwo miałam takie nie do końca związane z kościołem, więc zawsze musiałam tak jakby walczyć o to, że ja chodzę do kościoła, no to było coś dziwnego, bo właśnie po co ty tam robisz, po co ci to, więc zawsze musiałam walczyć, no i w końcu jak przestałam walczyć, no to było jak było. Ale no miałam to po prostu podstawę. Więc tak, babcia i ksiądz i pewnie dużo innych osób.
I właśnie jakoś myślimy o tych osobach, które jakoś dały nam dobre świadectwo. No tego, że po prostu warto być przy Panu Jezusie. Myślę, że może jeśli nasi słuchacze, jeśli nas młodzi ludzie też słuchają, to też jakieś to jest piękne świadectwo tego, co mówicie, że w Kościele przyznajdujemy też takich ludzi, którzy dają piękne świadectwo. Nie tylko to, co się gdzieś tam słyszy w mediach na temat Kościoła, czy po prostu na temat księży, ale jest wielu dobrych ludzi, można by powiedzieć takich świętych ludzi, którzy nadają dobre świadectwo i nas przyciągają do Pana Jezusa. Nicole, obok mnie siedzisz, to drugi raz powtarzam i tak patrzę na mnie, na pewno by chciała coś powiedzieć.
Błagalnym wzrokiem.
Błagalnym wzrokiem, proszę się za niech się z mnie nie wybierze.
No dobra, to krótko powiem, jak u mnie było. W sumie też wychowałam w bardzo, wierzącej rodzinie. Aczkolwiek bardziej moja mama była taka zawsze mocna w wierze i taka, która mnie prowadziła do Boga i motywowała do tego wszystkiego. Ale przyznam, że jakoś tak większy może wpływ mieli rówieśnicy, przyjaciele z kościoła i po prostu bliscy mi ludzie. Ja jakoś tak, no przez całe życie dużo, nie wiem, na różne pielgrzymki jeździłam, jakieś tam, nie wiem, wolontariaty w Fatimie, w La Salette, w Medjugorje na pielgrzymkach różnych. I dużo to jakoś tak, tak mnie zawsze przywracało do Boga i nawracało też do Boga, ale przyznam, że u mnie to jest tak, że to jest w sumie taka codzienna walka o ze słabościami, z grzechami i tak codziennie trzeba sobie o tym uświadamiać, tak mi się wydaje. Tak jest u mnie przynajmniej.
Mamy kolejne pytanie naszego słuchacza. Nasz słuchacz pyta, jak byście zachęcili młodych ludzi do tego, żeby się modlić, żeby korzystać z sakramentów, żeby przychodzić na mszę świętą. Ja może by to pytanie jeszcze jakoś dodał do tego, może od tego byśmy zaczęli, gdybyście właśnie spotkali młodych ludzi, czy po prostu rozmawiali z kimś, kto się pyta na temat Kościoła, albo po prostu ktoś nas teraz słucha z młodych ludzi, którzy ma wątpliwości, czy pójść do Kościoła, czy warto jednak, czegoś warto się zaangażować, czy warto się modlić, czy warto skorzystać z sakramentu, czy po prostu pójść do spowiedzi świętej, bo ktoś się może zastanawia, nie? Bo takie rzeczy słyszy na temat Kościoła w mediach, tak się mówi na temat Kościoła, ktoś może kojarzy to tylko z starszymi ludźmi, którzy przychodzą do Kościoła. Jakbyście tych młodych ludzi do tego przekonali, że jednak warto, że to jest wartościowe, że to wam, nie wiem, da jakieś spełnienie, daje jakąś wielką radość, no że to się po prostu, może nie powiem opłaca, tak, ale, bo trudno to w kategorii jakieś opłacania, ale po prostu, że po prostu warto. Warto po prostu tam pójść, wybrać na przykład pójście do kościoła niż jakieś wiele innych rzeczy, które są dzisiaj proponowane.
Znaczy, ja myślę, że każdy ma swoją drogę i każdy gdzieś tam tą swoją drogą podąża i jeżeli ktoś chce Pana Boga spotkać, to czy ma wątpliwości, to czy nie ma wątpliwości, czy to zrobić, czy nie, to prędzej czy później gdzieś tam ten Pan Bóg do niego dotrze. Najgorszą rzeczą chyba, którą można zrobić, jest przekonywanie. W sensie nieraz tego doświadczyłam, że jeżeli komuś coś próbuje na siłę mówić albo chce się mu udowodnić, że moje życie jest lepsze i popatrz jak ja żyję, to zwykle działa to w przeciwną stronę. I zwykle ludzie się zrażają i mówią, że po prostu mają 1500 różnych argumentów, więc samo przekonywanie i rozmawianie o tym i zachęcanie kogoś jest raczej mniej skuteczne niż skuteczne. Dlatego no jeżeli ktoś ma wątpliwości, ale chce, to wydaje mi się, że on prędzej czy później sam, patrząc czy na nasze życie, czy na to w ogóle jak gdzieś tam prędzej czy później sam tę wiarę odkryje. Czy odkryje ją wcześniej czy później, to jest też inna sprawa, ale wydaje mi się, że gdzieś każdy wewnętrznie ma takie poszukiwania własne i pytanie tylko, czy z tego skorzysta. Jasne, jeżeli ktoś zadaje pytania, to oczywiście trzeba mu odpowiadać w taki sposób, żeby go zachęcić i to też może być właśnie pomocne w tym, żeby ktoś gdzieś tam do tego kościoła przyszedł, ale to wszystko musi się dziać w wolności, takiej wolności wyboru, żeby ten człowiek nigdy nie czuł się przymuszony, że ktoś się mówi, super, będzie fajnie, zobaczysz, spotkasz Pana Boga, będziesz z Nim rozmawiał, ktoś przyjdzie na mszę, zmusi się, siądzie i powie, no super, nic nie zrozumiałem z tego, siedziałem przez godzinę, straciłem godzinę mojego czasu, mogłem zrobić coś tam innego. Żeby to nie wyglądało na takiej zasadzie. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę powinno to wychodzić z jego wnętrza, gdzieś tam z jego samego i myślę, że sam to gdzieś prędzej czy później odkryje.
Ja sobie myślę, że jakby czy naszym zadaniem jakby czy przekonywanie może, to nie wiem, czy jest dobre słowo przekonywanie, jakieś dawanie świadectwa, może to jest lepsze słowo, żeby dawać świadectwo.
Tak.
Żeby, nie, żeby też swoją postawą jakby, czy swoim przyznaniem się jasno do Pana Jezusa, bo ktoś może ci zadać pytanie, no dlaczego ty jesteś taka radosna, nie? Jakby do tego przykładu wracając, nie? Albo dlaczego ty tak żyjesz, dlaczego tak wybrałeś? Może też chodzi o to, żeby po prostu z odwagą powiedzieć tak, bo dla mnie jest Pan Jezus ważny, nie? A co ta osoba zrobi, ja niekoniecznie muszę powiedzieć, wiesz co, to musisz teraz wierzyć w Pana Jezusa, w sensie musisz, tak? To oczywiście my jako wierzący wiemy, że jakby tą prawdą o człowieku jest Pan Jezus, tak? I to jest dla nas ważne, nie? Może o to chodzi, żeby po prostu, my sobie tak myślę, nie wiem co na ten temat sądzicie, żeby po prostu jasno też jakby przyznać się, czy powiedzieć, przyznać się, powiedzieć tak, Jezus jest dla mnie ważny, to jest źródło niby tej radości, niby modlitwa mi daje dużo sił na co dzień, modlitwa mi pomaga, czy sakrament na przykład spowiedzi, niby poczuć pokój w sercu albo jakąś radość, niż ja mogę to po prostu z siebie rzucić, ja będę doświadczenie bliskości Pana Boga. Nawet w takich, wiecie, trudnych momentach, bo było to w życiu chrześcijanin, to nie jest ten człowiek, który nie, wie, nie przeżywa trudnych momentów w życiu czy kryzysu. Się często się po prostu pojawia, nie? Ale w takim momencie kryzysu możesz powiedzieć, że też kłóciłem z Panem Bogiem, na przykład, nie? Jakiejś osobie, która... Dla mnie to też było trudne w wierze, tak? Ale to mi dało jakąś taką nie wiem, taki fundament, jakąś taką podstawę, że potrafiłem, nie wiem, potrafiłem czy potrafiłam po prostu to przejść, nie? To wiadomo, ja się tylko też zgadzam, że na siłę nie wolno nikomu gdzieś tam narzucać wiary. To zawsze musi być wybór człowieka. Mm-hmm. Ale my możemy dać jasne świadectwo, tak jak apostołowie, którzy szli i dawali świadectwo. Niedziela misyjna, dzisiaj obchodzimy niedzielę misyjną, nie? W kościele. To też nie jest przypadek, dlatego że my też powinniśmy być takimi misjonarzami. Nie wśród tych młodych ludzi, nie? I tych wśród, którzy nas będą słuchali. Mam nadzieję, że nas będą słuchali, będziemy mieli tutaj fanów swoich, tak powiem. Fanów. Może ktoś zalajkuje nas, czy jakąś subskrypcję zrobi. Później będą nas kojarzyć po tym po głosach, może faktycznie. Ale może jakoś to zachęcimy przez to. Może takich, którzy szukają, którzy to, co ty powiedziałeś, że może są ludzie, którzy po prostu szukają. Albo przynajmniej spowodujemy to, że ktoś zacznie pytać. To jest już dużo, moim zdaniem.
W ogóle tak, ja też się właśnie zgodzę. Totalnie jakby nie działanie od zewnątrz, ale takie bardziej musi zajść działanie od wewnątrz, prawda? No bez sensu jakby zaciągać kogoś na mszę, jeżeli jakby to wszystko będzie dla niego tylko jakby taką pustą jakąś, no jakby no totalnie właśnie nie zaciąganie na siłę. Ja myślę w ogóle też, że bardzo ważna jest cisza w ogóle. Myślę, że jakby każdy człowiek, kiedy jakby tak stanie sobie w ciszy i zacznie sobie zadawać jakby takie różne pytania, to prędzej czy później jakby dochodzi właśnie do też zastanowień nad wiarą. I myślę, że najpierw musi się stać w człowieku to wewnątrz, żeby potem jakoś z zewnątrz mówić, nie wiem, właśnie, że to jest warte i tutaj coś tam. No ale właśnie przede wszystkim też to wszystko może się stać przez świadectwo nasze, tak jak tutaj było cały czas, gdzieś to świadectwo się przebija. No i myślę, że tyle. Taka jest ta nasza rola. Nie zaciąganie na siły, na żadne jakieś wydarzenia, bo tego się nikt nie zrozumie. Okej, okay, jakby jasne, ktoś jest totalnie daleko od kościoła, zabrać raz na jakieś wydarzenie czy coś, zachęcić go nawet tak troszkę mocniej przymusić, ale zabrać go, nawet jeżeli jest jakiś niechętny, dlatego że czasami jakby po takim wydarzeniu może się coś wydarzyć, ale to też wszystko na zasadzie bardzo wyczucia.
No ja myślę, że tak, bo to znowu nie możemy jakby pójść taką skrajność, że w ogóle nie będziemy dokładnie proponowali, nie? Bo też mamy prawo do tego i to też jest jakieś nasze zadanie, żebyśmy czasami zaproponowali. Oczywiście nie teraz musisz pójść, bo w ogóle będzie, nie wiem, w ogóle będzie klapa, czy coś jak nie pójdziesz, czy koniec naszej znajomości, tylko po prostu czasami warto też zaproponować coś. Chodź zobacz. Na przykład tylko tyle, nie? Chodź zobacz, ocenisz sam, tak jaka jest, jak tam jest, czy po prostu to czujesz, czy widziałbyś się jakoś tam, nie wiem, angażują cię na przykład w jakiejś grupie. Myślę, że to też po prostu jest ważne, nie? Ale
wydaje mi się, że najważniejsze w sumie jest najbardziej istotne nawiązanie kontaktu ze sobą. Po prostu rozmowa, nie nawet o Bogu czy o wierze, po prostu rozmowa. Słuchasz tego człowieka i potem tak się po prostu rozwija, nie? Taki naturalny sposób. A nie, że musisz do kościoła chodzić i się modlić, nie?
Zdecydowanie.
Tak jak po prostu kontakt, nie? Po prostu rozmawiasz, nie? Słuchasz i...
Dokładnie.
Na to nawiązujesz kontakt, jakąś relację z kimś, tak? Żeby ktoś ci zaufał, tak? Że on stwierdzi, tak, ta osoba jest, nie wiem, warta zaufania, czy po prostu jeśli mi coś poleci, to nie będzie mi polecała coś, po prostu, gdzie nie warto po prostu pójść. Myślę, że to jest ważne. Myślę, że to jest dzisiaj bardzo ważne. Nie?
Ja też jeszcze taką jedną myśl chcę na koniec powiedzieć. Miałam w życiu takie sytuacje nieraz, że próbowałam kogoś nawracać. Znaczy, nie na siłę, wiadomo, ale że zawsze gdzieś tam się to pojawiała taki... Ze mnie się śmiał jeden znajomy ksiądz, że jestem takim Chrystusem, po prostu drugi Chrystus, który wszystkich będzie nawracał i żeby wszyscy tylko dobrą drogą podążali. I w ostatnim czasie, jak widzę po prostu, jaki to miało zupełnie odwrotny efekt i może nie zupełnie odwrotny, ale że wszystko to kończyło się klapą i generalnie tylko ja potem cierpiałam, że ktoś nie poszedł tak, jak nie zrobił tak, jak ja tego chciałam. Teraz widzę, że ja odpuściłam zupełnie, znaczy nie zupełnie, ale odpuściłam w takim sensie, że już nikogo do niczego nie namawiam, po prostu jakby staram się wykonywać to, co mam przykazane i robić to tak, żeby ktoś to widział i jakby sam zaczął pytać. I teraz dopiero widzę, że czasem od osób, które nie są wierzące, ja jestem w stanie dużo więcej się nauczyć i dużo więcej jakby się nawrócić, patrząc na takie osoby, niż sama dawać sobą przykład, że po prostu nie staram się zamykać tylko na to, że no tak, bo ja chodzę do kościoła, a ty nie, więc ja daję ci przykład dobrego zachowania, tylko niejednokrotnie jest tak, że ja po prostu ktoś mi powie jakieś zdanie, które zupełnie nie ma związku z kościołem, on mi powie jakieś zdanie albo zrobi coś dobrego w taki sposób, że ja sobie myślę, okej, kurczę, no faktycznie, to ja tutaj niby jestem katolikiem i niby wyznaję takie wartości, a tu ktoś nagle mi daje po prostu obraz, że nie trzeba, nie musi on być konkretnie osobą wierzącą, żeby mi tego Pana Boga gdzieś pokazać, nie? W taki sposób.
Czasami jest tak, że ludzie niewierzący się zachowują jakoś lepiej niż osoby, które niosą na sztandarach Pana Jezusa. To zawsze nas powinno uczyć jakiejś olbrzymiej pokory.
Jeszcze coś chciałem zaproponować, no może to tak źle powiedziane, ale tak co najbardziej przyciąga jakby młodych ludzi, tak mi się wydaje, że to jest często muzyka, taniec, no i taka wspólnota właśnie, no i często właśnie takie różne wydarzenia jak Światowe Dni Młodzieży, czy to powiedzmy, nie wiem, jakieś wieczory też uwielbienia, gdzie można sobie pośpiewać po prostu, no się trochę też tak wyszaleć. Że to dużo daje, że to przyciąga no, osoby. Kiedyś słyszałem takie świadectwo od takich dwóch koleżanek, które właśnie przechodziły obok kościoła po prostu i one niby są w kościele, ale tak nie chodzą. No w sumie teraz to z ich wiarą to też nie jest aż tak nie jest aż tak fajnie. I one właśnie kiedyś tak przechodziły obok kościoła i usłyszały po prostu muzykę, że jakoś im się podobało. No to powiedziały, dobra, to wejdziemy i na chwilę posłuchamy jak jest, no i później były w kościele, no i się pomodliły, więc myślę, że takie rzeczy, takie aspekty, które no, przyciągają młodych, że mogą też przyciągnąć młodych do kościoła.
Super. Tutaj jeszcze teraz chyba tak ostatnio natrafiłam na takie zdanie papieża Franciszka z jego najnowszej encykliki Fratelli Tutti. Myślę, że to będzie dobrym podsumowaniem też tego, co teraz mówimy. Paradoks polega na tym, że niekiedy ci, którzy deklarują się jako niewierzący, mogą żyć wolą Bożą lepiej niż osoby wierzące.
To nas uczy olbrzymiej pokory, ale ja może się też powołam na papieża Franciszka i nie wiem, czy pamiętacie ze Światowej Dni Młodzieży, kiedy, nie wiem, czy byliście w Krakowie na Światowej Dni Młodzieży? Super było w ogóle. Bardzo fajnie. Nawet jak się spało pod niebem, nie? Może kiedyś zrobimy taką audycję wspominania Światowej Dni Młodzieży. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, każdy ma swoje przeżycia. Myślę, że to może być bardzo ciekawy też temat audycji, ale wszystko przed nami. To nasza pierwsza audycja Młodzi na fali. Ale na pewno pamiętacie te słowa papieża Franciszka, kiedy mówi, że trzeba zejść z kanapy. Znaczy, kiedy trzeba założyć z niej buty sportowe i po prostu. I też taką też olbrzymią radością, nie? To, z czym się jest związane gdzieś tam bycie młodym, nie? Jakaś taka siła, energia właśnie gdzieś tam w środku, taka spontaniczność, taka po prostu młodzieńcza radość to też przyciąga, nie? Kościół nie jest kościołem smutasów, po prostu, nie? I leżymy na tej kanapie i wtedy jemy chipsy i paluszki słone i pijemy Coca-Colą, nie?
Choć to też fajne, nie?
Czasami można sobie taki wieczór zrobić, nie? Jeśli ktoś jest fit nawet. Czy wtedy jestem usprawiedliwiony? Jeden może być chyba, co? Nie wiem, czy to dobrze, że to usprawiedliwiam. Czasami też to jest fajne. Dobrze, myślę, że będziemy gdzieś tam powoli lądować. Jeszcze bym poprosił Agnieszkę, żeby przypomniała maila, na którego można pisać z pytaniami dotyczącymi tej audycji. Myślę, że też jeśli osoby miałyby, nasi słuchacze, gdyby pojawiły się jakieś propozycje też tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli jako młodzi ludzie, to też prosimy, aby pisać na tego maila może propozycje jakichś tematów, które po prostu podczas tej audycji gdzieś poruszymy. To proszę.
Może też słuchają nas młode osoby, które chcą dołączyć do nas.
Że ja mam nadzieję, że nas słuchają młode osoby.
Także też zapraszamy. Tutaj pan Stasiu na pewno przekaże kontakt. A mail, na który można pisać, to nastyku@radiodroga.net.
To jeszcze może na koniec, tak po jednym zdaniu właściwie, jeśli się da, chciałbym, żeby może się to dało, jakby każdy powiedział. Oczywiście bez przymusu. Nie będzie żadnego przymusu. Takie po jednym zdaniu. Dlaczego warto wierzyć w Pana Boga?
To On daje nam siłę, która nam jest potrzebna.
Ja myślę, że to porządkuje wszystko w życiu i daje niesamowity pokój.
Nawet w trudnych sytuacjach, gdzie wydaje nam się, że nie ma wyjścia, zawsze widać to światełko w tunelu.
Aby żyć w pełni.
I żeby mieć wewnętrzny spokój gdzieś na głębinach swoich rozterek i wszystkich problemów życiowych.
Super. I żeby chyba każdego dnia po prostu wstawać i mieć taką siłę i energię do tego, żeby żyć po prostu, żeby po prostu kochać. Dziękuję Wam bardzo. No to kończymy naszą pierwszą historyczną, powtarzam tutaj historyczną, audycję Młodzi na fali. Dziękujemy wszystkim tutaj obecnym, naszym domowym, tak powiem, studium tutaj. Dziękujemy naszym radiosłuchaczom, wszystkim, którzy nas słuchali, nam towarzyszyli w czasie tej godzinnej audycji, a byli razem z nami. Może, nie wiem, rozpocznę mojej lewej strony. Michalina.
Tak, dziękuję bardzo. Michalina, z tej strony. Widać, ale dziękuję.
Pozdrawiam jeszcze raz Nicole. Pozdrawiam wszystkich, Monika.
Też pozdrawiam wszystkich, szczególnie mamę, Kuba.
I oczywiście ja może tutaj przedstawię nie pani Agnieszkę, ale Agnieszkę.
Tak, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, kolegów redakcyjnych, pana Stasia, księdza Łukasza dzisiaj nie, bo jest z nami.
I ksiądz Łukasz też był tutaj.
Ale ksiądz Łukasz, tak, też był dzisiaj.
A czy może chcecie kogoś pozdrowić? Cisza.
Tak, bo my tutaj kończymy, ale za chwilę będzie krótka przerwa i po niej jeszcze będzie różaniec, także jeszcze niech Państwo nie uciekają.
Zdecydowanie. To co, pozdrawiamy wszystkich naszych znajomych, bliskich, rodziny, pozdrawiamy mamy Kubę, oczywiście, i oczywiście mocno. I oczywiście pozdrawiamy pana Stanisława, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nas słuchają. No i do usłyszenia, tak powiem, do usłyszenia. Mam nadzieję, że spotkamy się za miesiąc. Zachęcamy do tego, żeby śledzić także stronę naszego radia, żeby pisać maile. No i widzimy, słyszymy się za miesiąc. Serdecznie pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Kiedy